nadludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie, Tomasz Głoska program realizuje i zapraszam Państwa na audycję archiwalną z udziałem księdza Roberta Stoszuka, z którym cyklicznie mówimy o tym, co jest istotne w dobrym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Dzisiaj powracamy do audycji, w której mówiliśmy o duszy i o życiu duchowym, w której szukaliśmy odpowiedzi na pytania, jak poznawać Boga i jak rozwijać życie duchowe. Zapraszam do pozostania z nami do 23.
Jest inny świat, tak wiem, gdzieś tu, nie za lasami tam, po prostu on jest tu. I czuję płonie światło tuż obok nas, tak czuję światło płonie. Złoty deszcz, a tęcza tęcz nad głową, wystarczy tylko spojrzeć. O, mój świat, twój świat, niechaj spadają łuski z moich oczu. O, mój świat, twój świat, cała twarz Twoja, płomień.
jest inny świat. Tak wiem, gdzieś tu nie za lasami tam, po prostu on jest tu i czuję płonie światło tuż obok nas. Tak czuję światło płonie, jest złoty deszcz, a tęcza tęczy nad głową.
Świat ludzkich uczuć.
Zaczęliśmy od piosenki Antoniny Krzysztoń Inny świat. Trochę o tym innym świecie, o życiu duchowym rozmawiać będziemy podczas dzisiejszej audycji. I mówiliśmy o przejściu z poczucia własnej wartości do poczucia duszy. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę nasze życie na ziemi nie składa się tylko i wyłącznie z naszych umiejętności, naszych doświadczeń, tylko i wyłącznie międzyludzkich, ale również i konieczne jest poczucie duszy. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak doświadczać miłości Pana Boga w naszej duszy, jak doświadczać obecności duszy, bo to też jest bardzo ważne, bo tak naprawdę każdy z nas ma poczucie, że jest w nim dusza, ale gdyby tak się zapytać pierwszej lepszej osoby, to miałaby problem z odpowiedzią na pytanie, a skąd wiesz, że masz duszę?
Pytanie jest bardzo trudne, a zarazem trudna odpowiedź. Możemy powiedzieć, bo żyjesz. Gdyby tak sięgnąć do Biblii, do Pisma Świętego, no to Bóg jasno objawia nam, mówiąc, że dusza to tchnienie, to życie. To jest pewna istota naszej osoby, jakby centrum, sedno. Mówiąc takim językiem informatyki, to mózg czy programator całej osoby ludzkiej. Nam się często może wydawać tak zewnętrznie, że mamy ciało, wygląd, może być jeszcze troska bardzo o to ciało, czyli sport, tężyzna fizyczna, figura, a więc chwalą nas ludzie, mówią, że pięknie wyglądasz. Może być też inaczej, że możemy jakby nasze ciało przeklinać, tak jakie ono jest. Niemniej jednak nie ono jest istotą, bo z nim wiążą się uczucia. Obok mamy też intelekt, pamięć, rozum, talenty, różne zdolności. Doświadczamy też na przestrzeni historii naszego życia spotkań z ludźmi. Za tym idzie wychowanie, rodzina, relacje, dom, koledzy, środowisko, szkoła, różne przeżycia. I te zewnętrzne, i te wewnętrzne. I teraz można mówić o duszy nie w sensie takim technicznym, że ona jest tu albo tu. Bardziej o doświadczeniu duszy, bo jest to wymiar duchowy. Mówimy o ciele, mówimy o uczuciach, które wiążą się z naszym ciałem, a więc ciało i duch, ale też mówimy o duszy, o życiu wewnętrznym, duchowym. I to jest zupełnie inny wymiar. Teraz dusza przenika całą ludzką osobę, a więc dusza wypełnia całego człowieka. Nie można mówić, że ona jest w głowie, albo w sercu, albo gdzieś indziej. Po prostu ona jest formą, jak powie święty Tomasz z Akwinu, formą ciała, za Arystotelesem. Formą ciała, czyli wypełnia całe ciało. Ciało jest tylko narzędziem duszy i dusza się wyraża przez nasze ciało. I z tego też, co wiemy, z teologii, z dogmatyki, z Pisma Świętego, dusza jest nieśmiertelna. I Jezus bardzo często akcentował, żeby człowiek dbał o swoją duszę. Nie bój się tego, kto ciało twoje może zabić. Bój się tego, który twoją duszę może zatracić w piekle. bój się grzechu, który prowadzi do zła, który niszczy życie duchowe duszy, łączność z Bogiem, więź z Nim. A więc jest to ten wymiar człowieka, ta część osobowa człowieka, dusza, jako coś najważniejszego w naszym osobistym życiu. I teraz, skoro to jest ten element najważniejszy w naszej osobie, rodzi się pytanie, jak odnajdywać w sobie duszę? Jak doświadczać życia duchowego w sobie? Bo za tym idzie Bóg, a więc miłość do Boga. Skoro to jest centrum naszej osoby, czyli teraz od tego centrum zależy cała moja istota i cała moja przyszłość i wieczność i moje życie tu na ziemi tak naprawdę, bo możemy odkrywać, jak ktoś tego doświadcza, to lepiej to rozumie, że jeśli oddajemy Panu Bogu nasze problemy, nasze grzechy, nasze zranienia, różne choroby duchowe, to mówiąc o tym, na przykład w sakramencie pokuty Panu Bogu poprzez kapłana, no to wtedy doświadczamy pewnej harmonii, jedności, że człowiek staje się inny, jest przemieniany, staje się bardziej wewnętrzny, widzi więcej. Do tego dochodzi łaska wiary, a więc oczy wiary, spojrzenie duchowe, nie tylko zewnętrzne, ale właśnie duchowe. Widzi coś, czego nie może doświadczyć tylko rozum. Sięga jakby głębiej, bo doświadcza czegoś nowego. Doświadcza Boga, który jest duchem, jest osobą i który właśnie szczególnie objawia się w naszej duszy, a dusza przenika całą ludzką osobę. I stąd rodzi się jakby kolejny wniosek, że jeśli odkrywam życie duchowe w sobie i je prowadzę, nad nim pracuję, to znaczy, że w sposób właściwy dbam o swój rozwój. Bo możemy doświadczyć dzisiaj i widząc ludzi, że nie każdy dba o życie duchowe. Nawet można mówić, że niewiele osób szuka tak naprawdę Pana Boga. Boga osobowego. Kiedy też pytamy w ogóle o Boga, to jaki ten Bóg jest? Jaka jest wiedza o moim Bogu? Jakiemu Bogu służę? Bo też to jest przecież istotne. Ale już tego nie będziemy tutaj omawiać szczegółowo. Ale przecież wiele osób jest, które nie mówią o Bogu. Żyją sobie tak po ludzku, docześnie. Mają dobrą pracę, pieniądze, podróżują. Poznają świat i to jest wszystko bardzo piękne. To są też często ludzie bardzo dobrzy, bardzo wrażliwi, bardzo szlachetni, kulturalni, którzy potrafią pomagać innym, ale tam nie ma rozmowy o Bogu, nie ma rozmowy o duszy, nie ma rozmowy o wnętrzu, o grzechu, o tym, co jest dobre, co jest złe. Nie ma mowy o sumieniu. Mówimy o pewnych normach, prawach, które dał nam człowiek i to nas łączy jako rasę ludzką. Prawo naturalne wpisane w nasze serce. Ale to jest oczywiste, że za tym idzie sumienie. Ale nie każdy będzie mówił o sumieniu. Przecież mówimy często o grzechach, a są osoby, które powiedzą, to jest tylko błąd. To jest tylko zwykła pomyłka. To nie jest negowanie głosu Boga w twojej duszy. Mówimy, w sumieniu odzywa się głos Boga, który mówi, co jest dobre, a co złe. Sumienie może być kształtowane w bardzo różny sposób albo deformowane. Natomiast jeżeli to sumienie jednak się we mnie odzywa i ten głos Boży mówi, to jest dobre, to jest złe, unikaj zła, czyń dobro, czyli jeśli wybieram zło, to się Bogu sprzeciwiam. Dlaczego wtedy ten człowiek nie powie, że nie słucham Boga? Nie powie tak. Nie ma wiedzy, nie ma świadomości, a może zagłusza tę prawdę o sobie, że to jest głos Boga we mnie. Z drugiej strony, jeśli ktoś mówi, że Boga nie ma, to dlaczego są w nim wyrzuty sumienia, mówimy? No widzisz, Boga nie wierzysz, mówisz, że go nie ma, no bo jak go zobaczyć, gdzie? A jednak masz wyrzuty sumienia, kiedy robisz źle. Dlaczego je masz? Gdybyś był ty prawodawcą, gdybyś ty ustalał normy, zasady i prawo, i jeśli ty byś powiedział, że to jest dobre, a to jest złe, i zgodnie z tym byś postępował, to byś nie miał wyrzutów sumienia. A nawet jeżeli tak sobie urządzisz świat wedle własnego myślenia, oceny i postąpisz zgodnie z tym, co uznałeś za dobre, chociaż obiektywnie jest to złe, będą raczej wyrzuty sumienia. Mamy takie sytuacje paradoksalne, to już takie przykłady niemal standardowe, gdzie państwo dla przykładu uchwali ustawę o zabijeniu dzieci poczętych, Jest to prawo ludzkie w tym momencie, zupełnie sprzeczne z prawem Bożym, z dekalogiem. I załóżmy, że człowiek uważa, że jest to dobre i słuszne i tak postępuje. Ale i tak, jeśli nie od razu, to na pewno kiedyś odezwie się sumienie. I się zrodzi pytanie, czy ja naprawdę dobrze postąpiłem. No i by z tego znowu wynikało, że prawo w sumieniu, co jest dobre, co złe, otrzymaliśmy. I nikt go z nas nie tworzy, nie ustanawia, tylko my je odczytujemy. I to jest niesamowite. Dla mnie to jest takie ważne odkrycie i ważna myśl dla mojego życia, że ja żadnego prawa w sobie nie ustalam, tylko odkrywam, słuchając głosu sumienia, formując je, chcąc poznawać, co jest dobre, a co złe i zgodnie z tym postępować. Oczywiście tutaj postępowanie zgodnie z tym, co mówi sumienie, jest inną sprawą moich słabości też, moich grzechów, nawyków, wad, że to nie jest takie proste żyć dobrze, zgodnie z sumieniem. To jest jakaś walka, decyzje, wybory i będą też porażki, ale jeżeli wiem, w jakim kierunku podążać, no to wtedy nie będę się gubił. Upadam, powstaję, idę dalej i to będzie mój rozwój. Gorzej, jeśli ja tej prawdy nie znam, co jest dobre, a co złe, bo się pogubiłem w życiu. Gorzej, jeśli ja sobie na przykład mówię, że jestem Bogiem i ja sobie prawa i normy ustalam, albo uwierzyłem w to, bo ktoś mi tak powiedział, to prędzej czy później pogubię się zupełnie. Bo nie ja jestem Bogiem w istocie rzeczy. Ja tylko jestem człowiekiem, który otrzymał duszę, wielki skarb, życie duchowe, nieśmiertelne, które wyraża się przez ciało, dusza przez ciało, dążymy do wieczności. I stąd na ziemi to pytanie, myślę, że takie zasadnicze, które się rodzi w nas, to jak odkryć w sobie życie duchowe, jak je w sobie rozwijać, jak poznawać Pana Boga. Na razie to pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi.
Janusz Radek, kiedy umrę, kochanie?
Świat ludzkich uczuć.
I powracamy do rozmowy. Jak doświadczyć obecności duszy?
Ja może powiem tak. Jedno z takich dróg, co może Państwa zaskoczyć, jest żałoba. Żeby poznać, że we mnie jest dusza, żeby poznać, doświadczyć, otworzyć się na życie duchowe wewnętrzne, to przeżycie żałoby. Rozumiemy żałobę szeroko. Nie tylko chodzi o śmierć osoby bliskiej, ukochanej, śmierć nagła, czy przez kogoś już zapoczątkowana poprzez na przykład chorobę śmiertelną i my się powoli przygotowujemy do pożegnania z ukochaną osobą. Myślę, że może jest łatwiej przygotować się do śmierci, kiedy wiemy, że osoba umiera, odchodzi. Natomiast o wiele trudniej, kiedy nagle. Ale przecież też doświadczamy sytuacji w życiu, kiedy tracimy. Tracimy często bardzo dużo. I nasze życie nie jest usłane tylko różami, sukcesami, samymi zwycięstwami, ale też i w nasze życie wpisane są porażki, upadki. I one są nam też do wzrostu bardzo potrzebne. I to też można nazwać żałobą, czyli rozstać się z upadkiem, rozstać się z utratą. Doświadczyć jej, rozpoznać ją i pożegnać się z nią. To nie jest takie proste. Ja na przykład spotykam ludzi, którzy potrafią przez kilka lat żyć śmiercią osoby bliskiej. I gdzieś ciągle żyją w klimacie przeszłości. Osobę wspominają, myślą o niej, rozpamiętują różne rzeczy, a nie chcą żyć teraźniejszością, nie chcą iść dalej niejako.
Tak, jakby nie mogły się rozstać.
Nie wiem, czy nie mogą, czy nie chcą. To już jest pytanie. Myślę, że różne jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak jest. Ale chodzi mi o sam fakt, że po prostu żyją czymś, czym żyć w tej chwili nie powinni. Czy źle przeżyli żałobę, rozstanie, nie ma decyzji, czy to problem uczuć, emocji, więzi, nie wiem. Temat oczywiście złożony i to będzie ich niszczyć. Bo to nie pomaga ani osobie zmarłej, która odeszła i z wieczności, ani nam. Ona nie oczekuje od nas rozpaczy, smutku. Pewnie żałoby tak, którą trzeba przeżyć przez jakiś czas, bo to i tego domagają się nasze uczucia, nasze ciało, sprawiedliwość, więzi. To trzeba przeżyć, to jest jasne. Na pewno osoba, która ma większą w sobie wiarę, może potrafi to łatwiej uczynić, bo wiara, miłość do Pana Boga, wieczność, prawdy wiary pomagają nam tutaj i nadzieja przeżyć lepiej żałobę, szczególnie odnośnie śmierci, ale przecież są też sytuacje w naszym życiu, kiedy są niepowodzenia. Ktoś zdaje egzamin, uczy się 2 tygodnie czy więcej i nie powiodło się. Ktoś prawo jazdy zdaje, też nie powiodło się. Ktoś poznawał się z chłopakiem, dziewczyna z chłopakiem, chłopak z dziewczyną. Chodzili razem, byli razem, poznawali się 1, 2, 3 Nagle ktoś mówi nie. I się rozstają. To są konkretne straty. Często bardzo bolesne. Chwilami jest tak, że ktoś kogoś wykorzysta, bardzo poniży, oszuka, okradnie. Ktoś dostał wypłatę, położył portfel na ladzie, a ktoś obok kradnie pieniądze. To są konkretne straty. Ktoś kogoś uderza w samochód, wypadek, tracimy zdrowie czy dobra materialne i też trzeba umieć to przeżyć. To nie są takie proste rzeczy. Jedni potrafią sobie to wytłumaczyć, mają do tego dystans, inni znowu nie. I te właśnie wszystkie straty mogą być dla nas łaską, mogą być dla nas potrzebne i mogą być wzrostem, jeśli będziemy potrafili dobrze przeżyć właśnie tą duchową albo materialną, osobistą czy emocjonalną stratę. Dlaczego jest tak trudno nam przeżyć żałobę, kiedy mówimy o niej tak szeroko, w takim języku akurat dość symbolicznym? Dlatego, że pójście drogą duchową jest niemożliwe bez nieustannego wypuszczania spraw z ręki. My chcemy wszystko kontrolować. Nad wszystkim mieć pieczę. O wszystkim decydować. Nic nas nie może zaskoczyć. Chcemy wszystko wiedzieć. A wiadomo, że jednak świat jest też pełen tajemnic, niespodzianek.
Jak i to stąd się mówi, życie bywa pełne zasadzek.
Też, ale też jest piękne. Niemniej jednak mamy tą tendencję kierowania chęcią decydowania wszystkim. Jest chęć w nas, żeby decydować o wszystkim i kontrolować. Jest to bardzo silna pokusa niezależności. I teraz trzeba też sobie z tego zdać sprawę, że nie wszystko ode mnie zależy. I będą porażki, będą trudności, i będą upadki, będą niepowodzenia. Więc ludzkie życie jest usiane stratami. Od narodzin aż po śmierć człowieka. Każdy z nas przechodzi takie etapy. Są to różne straty nieuchronne, życiowe, potem nieoczekiwane, spowodowane chorobą, rozstaniem, wypadkami, przeszkodami itd. Jest tego dużo. I teraz rodzi się pytanie, jak właściwie przeżyć stratę? Jak przeżyć żałobę? By można było odkryć w sobie życie duchowe albo Pana Boga w naszej duszy, który nas kocha. Bo często właśnie straty potrafią nam odsłonić zupełnie inną perspektywę. Zupełnie inną. Wręcz zaskakującą, że żyłem tyle lat i jak ja nie mogłem tego widzieć, że jest dusza, że jest Bóg, który mnie kocha, że są ludzie obok mnie, którzy mnie kochają, że tyle było informacji, tyle słów, tyle pukania, tyle napomnień, wzywania mnie, żebym poszedł za głosem Pana Boga, za sumieniem, a ja ciągle byłem głuchy i nagle to odkrywam, doświadczam, poznaję. Właśnie tą formą może być żałoba. Otóż tutaj, kiedy mówimy o żałobie, to by ją dobrze przeżyć, by dobrze przeżyć straty, trzeba mieć silne poczucie własnej wartości. To jest taka pewna tutaj sugestia o to, o czym mówiliśmy sobie wcześniej, na wcześniejszych audycjach, że osoba, która ma niską samoocenę, która się boi, która jest pozamykana, niepewna, nie jest otwarta na siebie, na ludzi, na świat, a doświadcza problemów i trudności, to ją to jeszcze bardziej przybije niż wzmocni. Niemniej jednak, niech się każdy z nas, że tak powiem, z tym wszystkim mierzy, bo nie mamy innego wyjścia. Potrzebujemy pomocy ludzkiej i potrzebujemy wsparcia, to każdy z nas, by budować sobie silne poczucie własnej wartości, a więc miłość do siebie i wiarę w siebie, ale potrzebujemy na pewno ludzi. I teraz źle przeżyte pożegnanie z każdą stratą, czy ona jest chciana, czy niechciana, najczęściej prowadzi do zaburzeń i fizycznych, i psychicznych, wręcz do niedomagań nawet psychicznych. Przykładem są choćby osoby, które doświadczyły we własnym życiu zranień od rodziców, tak to może określę ogólnie. Są to rzeczy, uważam, że chyba najtrudniejsze do naprawienia, bo jak nas w jakiś sposób skrzywdzą obcy ludzie, doświadczymy różnych strat. Łatwiej nam jest nad tym przejść, ale kiedy doświadczamy strat, braku miłości mamy, taty, to czego potrzebuje dziecko do rozwoju naturalnego, duchowego, emocjonalnego, fizycznego, kiedy słyszy jakieś wyzwiska, poniżanie, odrzucenie przez rodziców, brak troski rodziców o dzieci, zainteresowanie się nimi, brak miłości, gestów, uczuć, że jestem kochany dlatego, że jestem, albo że nie ma wiary w dziecko. Mówienie, ty zawsze taki będziesz, daj sobie spokój z tym czy z tym, bo tak ci się nie uda. Więc wtedy w tych dzieciach rodzą się głębokie rany. Tych sytuacji jest bardzo dużo i zazwyczaj są to straty. I my wtedy wchodzimy, tak powie psychologia, w mechanizmy obronne, żeby jakoś przeżyć, żeby jakoś przetrwać. I to jest pewien pozytyw w tym momencie, bo natura się broni, żeby dalej żyć. Tylko że kiedy to wszystko mija, kiedy jesteśmy dorośli, to my bardzo często, niestety, dalej żyjemy w tych mechanizmach obronnych. I one wtedy będą nas potwornie niszczyć. Bo nagle odkrywamy, bo przychodzi świadomość, przychodzi myślenie, przychodzi porównywanie siebie ze światem, z ludźmi, że ja zachowuję się inaczej niż wszyscy. Inaczej myślę, inaczej wartościuję, inaczej czuję. Nic się wokół nie dzieje, a ja bardzo przeżywam. Mam lęk jakiś paniczny, skąd ten lęk? Tu normalnie wszyscy mówią, a ja się boję odezwać, wydobyć z siebie głos. Dlaczego ja tak mam? Skąd to wszystko jest? I wtedy przychodzi jakaś analiza i coraz większa świadomość mojego życia, mojej przeszłości, różnych sytuacji, doświadczeń. Są to właśnie straty, których nie potrafiłem ponazywać, nie potrafiłem ich z nimi się rozstać, by dalej żyć, bo byłem dzieckiem. Przecież dziecko samo nie powie o tym rodzicowi, czego potrzebuje, czego chce, czego pragnie. To ma rodzic wiedzieć. Rodzic ma znać rozwój człowieka. Tak powinno niby być, ale wiemy o tym, że my dorośli się często gubimy w życiu. Chwilami zastanawiamy się, co się dzieje z naszym dzieckiem, z naszą córką czy synem dorastającym, dlaczego nagle on tak się teraz zmienia, czy to środowisko, czy wpływ ludzi, otoczenia. No właśnie, a może to są problemy nagromadzone z domu. A nam się wydaje, że my wychowujemy bardzo dobrze, bezbłędnie. Otóż Drodzy Państwo, nie ma takiego wychowania. Błędy. Tak, przecież każdy z nas jest też grzesznikiem, dlatego nie będzie wychowania idealnego. Grzechy rodzą błędy, że tak powiem, zranienia i teraz tego doświadczamy. Nie ma idealnych rodziców doskonałych, ani doskonałych dzieci. Więc potrzebujemy sprawiedliwości i też pewnej uczciwości i wyrozumiałości dla siebie nawzajem. I dzieci powinny być wyrozumiałe dla rodziców, ale też i rodzice dla dzieci, bo każdy z nas jest słaby też. Ma skłonność do grzechu i mimo dobrej woli będziemy ulegać właśnie grzechom. Ale teraz wracając do tego tematu odnośnie przeżycia żałoby. Osoba o niskim poczuciu własnej wartości zazwyczaj przeżywa takie pożegnanie, takie straty w sposób bardzo neurotyczny. Takie osoby są często przywiązane nadmiernie do bliskich, na przykład do bliskich im zmarłych, do przeszłości. Nie potrafią sobie dalej poradzić w życiu, boją się panicznie przyszłości. Nie wiedzą, jak stawić czoło problemom. Oblałam egzamin. Rzuciła mnie dziewczyna, co dalej? I nagle rodzą się pytania dla tych osób bardzo trudne. Co robić? Gubią się. Często to wynika właśnie z tej niskiej samooceny. Ale ja sobie myślę tak momentami, że te bolesne doświadczenia mogą być dla tych osób powodem do wzrostu, jeśli się zmierzą z tym, czego doświadczają, żeby nie uciekać, nie zagłuszać, tylko to nazywać, świadomie to przeżywać. Bywa chwilami tak, że jest potrzebny ktoś obok, kto wesprze, kto będzie to dawał sił, bo człowiek może sam bać się zmierzyć z tym wszystkim, bo to bywa często bardzo trudne. Takim osobom o niskiej samoocenie wydaje się, że ich życie zatrzymało się. Albo zapamiętale pielęgnują jakąś iluzję ożywienia swoich bliskich. Albo ich psychiczny wzrost zatrzymuje się, a rozwój duchowy ulega stagnacji. Bo porażka, bo trudność, bo strata, bo jest tak, jak być nie miało. Wszystkie plany są pokrzyżowane. To jest pojęcie żałoby. I teraz, dlaczego boimy się tych pożegnań? Tu jeszcze może taka myśl mi przychodzi, warto powiedzieć, jak reaguje człowiek o silnym poczuciu własnej wartości. Otóż taki człowiek, który kocha siebie, który zna wartość samego siebie, wie kim jest, wie dokąd podąża, który pokłada w sobie ufność, jest zdolny do oderwania się od drogich mu osób, od sytuacji z przeszłości. Nie zapomina ich oczywiście, ale tworzy z nimi nowe, zdrowe relacje. I ten proces pożegnania służy mu do oczyszczenia siebie z tych przywiązań, do ustalenia nowych relacji, nowych więzi duchowych ze zmarłymi. Oni żyją, oni są. Łączy mnie z nimi wiara, miłość do Pana Boga. Spotkam się kiedyś z nimi. A więc taka osoba o wysokiej samoocenie, otwartości na życie duchowe poradzi sobie ze stratami. Przykład choćby zmarli, a bardzo bliscy. Dlaczego boimy się pożegnań? Tutaj taka myśl. To, co gąsienica nazywa końcem świata, a reszta świata nazywa motylem. Czyli to, co człowiek często widzi jako porażkę, jako stratę, jako tragedię, jako rozpad życia, stagnacja, to tak naprawdę, jeśli będzie chciał temu się przyjrzeć i z tego wnioski wyciągnąć, to dla niego będzie nowe życie. A więc motyl, że tak powiem. Odkrycie nowego życia. Bywa tak. Miałem taką sytuację kilka dni temu, gdzie rozmawiam z bratem i z siostrą, którym zmarła mama 2 miesiące temu. I oni mówią mi o śmierci mamy bardzo radośnie, bardzo spokojnie, tak normalnie, że mnie to tak zaskoczyło, że oni tak normalnie mówią o śmierci mamy, bez bólu, bez lęku, bez płaczu, bez przeżywania. Z uśmiechem na twarzy. Bardzo pogodnie, radośni. Rodzeństwo. Dorośli już ludzie po studiach, pracujący. Ja mówię, skąd wy to macie? Pytam, czy wy przeżyliście śmierć matki? Czy wy się z nią rozstaliście w sensie emocji, uczuć, płaczu? To trzeba przeżyć. A może wy macie jakieś leki? Zażywacie może jakieś proszki? Może u was jakaś jest depresja? Bo to jest takie rzadkie do zobaczenia, że człowiek potrafi tak przeżyć śmierć osoby bliskiej, tym bardziej matki. Oni mówią, nie, proszę księdza, nie bierzemy żadnych leków, jesteśmy bardzo normalnymi ludźmi. Nie jesteśmy chorzy psychicznie. Dzielimy się z księdzem śmiercią naszej mamy dlatego, że widzimy w tym niesamowite przeżycie i działanie Pana Boga. Nasza mama umierała na raka. Był to rak kości, później pojawił się rak mózgu. Były przerzuty na mózg i ona powoli, powoli umierała. Była osobą bardzo żywą, bardzo energiczną, radosną, pogodną i ona nas przygotowała do śmierci swojej. Ona powiedziała, że sobie nie życzy wieńców na pogrzebie, sobie nie życzy płaczu, ma być uśmiech i pogoda, ducha i serca, ponieważ ona ich tak wychowywała w duchu wiary i miłości do Pana Boga, że prawdziwy chrześcijanin nie rozpacza, kiedy osoba umiera, bo ona idzie do Pana. Więc tak im mówiła, tłumaczyła i prosiła ich bardzo, żeby pogrzeb był pogodny i radosny. Prosiła o pogodne, radosne pieśni na pogrzebie, na mszy świętej pogrzebowej, a nie smutne. Więc dla nich to na początku był taki pewien szok, co ona w ogóle mówi. Czy ona mówi rzeczywiście w sposób świadomy, może choroba tutaj coś powoduje, więc pytali ją po raz kolejny i mąż, ona to powtarzała. I rzeczywiście jej śmierć, kiedy ona odchodziła w sposób bardzo spokojny przy całej rodzinie, były oczywiście łzy pewnego smutku i żalu, ale oni mówią sobie, tam była radość. My wiedzieliśmy, że ona idzie do Pana, do nieba, do wieczności. Proboszcz parafii znał tą kobietę i ośmielił się, mówiąc to ludziom przy ołtarzu, nałożyć biały ornat. I mówi, nałożyłem biały ornat, ponieważ uważam, że zmarłej świętej pamięci tej pani należy się cześć, ponieważ nawet uważam, że możemy się modlić przez jej wstawiennictwo. Była to kobieta, która uczy nas życia i uczy nas, jak umierać. Ona potrafiła się pogodzić z życiem, z odchodzeniem, ze stratami, ale dzięki temu odkrywała życie duchowe jeszcze głębsze, jeszcze mocniejsze. Umiała się oderwać od przywiązań, od rodziny, od dzieci, od męża. I jeszcze ich do tego przygotowywała. I oni mówią, widzi ksiądz, nawet nie mamy czarnych kolorów. My chodzimy normalnie ubrani. I mówi ta dziewczyna, wie ksiądz, nie myślę o tym, jak będą mnie oceniać ludzie. Bo dla mnie to jest nieistotne. Jest Gregorianka. Też msze święte, 30 dni. Chodzimy na mszę świętą przez 30 dni. Modlimy się za mamę. Ale w głębi duszy to jest niesamowite, jest radość w nas. Myśmy tak z nią zżyci, a jednak jest w nas radość. I to jest jakiś dar wewnętrzny, łaska, która jest w nas, ale ona nie pochodzi od nas. Bo to jest zupełnie inna radość. To nie jest taka ludzka, powierzchowna, tylko jakaś głęboka. Ja budzę się, ja się modlę i jest we mnie radość, bo mama jest w niebie. To mi daje jakąś taką siłę do dalszego życia i inne spojrzenie. Więc taki przykład bardzo budujący, bardzo pozytywny. Ludzie wychodzili z pogrzebu, mówi mi to rodzeństwo, radośni, pogodni. Tam nikt nie płakał ze smutku. Jeżeli już, to nie przeżyli jakieś duchowe doświadczenie Pana Boga, właśnie w głębi duszy. A więc jak możemy doświadczyć żałoby, żeby się z nią rozstać? Jest to pytanie dla nas bardzo aktualne, a więc strat. Jak doświadczyć strat, żeby się z nimi rozstać? Trzeba je nazywać, bardzo świadomie nazywać, czego doświadczam, co tracę, z czym jest mi się ciężko pogodzić, z czym się rozstać, żeby to zostawić i dalej żyć. Tu trzeba też oczywiście pomocy często człowieka, ale też otwartości na miłość Pana Boga, bo tak sami sobie z tym nie poradzimy. Ale jest to jedna z dróg, która może nam pomóc doświadczyć miłości Pana Boga i odkryć, że człowiek ma naprawdę duszę, w której mieszka Bóg.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz Mazi, Star Fate into You. Mamy telefon. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bogusław Siedlec.
Witamy serdecznie.
Wzajemnie. Jako, że studiowałem na KULU, tam u księdza profesora Włodzimiera Sadlaka, to mam taką refleksję, który mówił ten profesor Sadlak, że ja nie wierzę w Pana Boga. To zaskoczenie dla studentów i później dalej. Ja Pana Boga widzę i czuję, i słyszę. I teraz, jeżeli chce mi doświadczać duszy, to faktycznie to raczej bym powiedział, że to przekornie, że to nie ma co doświadczać, bo ateizm właśnie, liberalizm, to oni mówią, jak nie widzisz, nie słyszysz, to nie istnieje. Także tak jak Sedlak mówił, że on czuje Pana Boga, widzi i słyszy, więc to trzeba wziąć taką realność i to jest najlepsze, najlepszy dowód na istnienie duszy. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za telefon. Zgadza się ksiądz z tą wypowiedzią?
Nie bardzo wiem, co mam powiedzieć, mówiąc szczerze. Na pewno duszę da się jakoś doświadczyć. Nie da się wziąć ją tak materialnie i powiedzieć, mam w ręku duszę. Da się jej doświadczyć, ponieważ to jest to świat duchowy i w tym sensie, co mówi profesor Sedlak, jest też prawdą. Doświadczam Pana Boga, przeżywam Go w mojej duszy, no bo tak jest. Wiara też jest przeżyciem spotkania się z Bogiem. Wiara łączy nas z Bogiem jako nić. Bez wiary jest niemożliwe doświadczyć Pana Boga. Musi być jakaś łaska wiary w nas, by Go dotknąć w wymiarze duchowym jak najbardziej. Także ta wypowiedź jest, uważam, że bardzo słuszna.
Powróćmy do doświadczenia obecności duszy. To ksiądz wspomniał o tym przeżywaniu żałoby, o właściwym przeżywaniu żałoby, straty w życiu. To pomaga odkryć w sobie duszę.
Chciałbym tylko jeszcze tutaj dodać, że tak, może pomóc, ale niekoniecznie. Dlatego, że człowiek zazwyczaj jest tu pułapka po prostu. Jak wiele jest pułapek w naszym życiu, jak doświadczamy strat, porażek, problemów i trudności, które się rodzą w naszym życiu, niezależnie często od nas, to teraz rodzi się pytanie, jak do nich podejść. I to, co powiedzieliśmy, trzeba nazwać stratę, sobie ją uświadomić, czego to wynika, by się z nią świadomie rozstać. To jest bardzo trudne często, jak są silne przywiązania do takich porażek, strat, albo jak sobie tego nie uświadamiamy. Zazwyczaj w nas rodzi się pułapka jaka? Żeby zagłuszyć ból, zagłuszyć świadomość tego, co tracę. Zamaskować to, zamazać. Nieprawda, że jest źle w naszej rodzinie. Albo nieprawda, że źle wychowaliśmy córkę albo syna. Winna jest szkoła, winny jest świat, studia, towarzystwo. My dobrze wychowaliśmy. Może być to prawdą, ale niekoniecznie. Możemy zagłuszać jakąś prawdę. Możemy ją wypierać.
Gdy ktoś odchodzi nagle, to szukamy na przykład osoby winnej.
Bardzo często jest tak. Albo kiedy ktoś dotyka naszych uczuć, naszych problemów, spraw i nagle odzywa się potworny ból, to wtedy atakujemy, dlaczego mnie ranisz. A czemu tak mówisz? Bo mnie to wszystko boli, co mówisz. Ale to nie jest prawdą, że ja ciebie ranię. Ja dotykam tylko miejsc, które są w tobie chore. I odzywa się wtedy ból uczucia, zranienia. Ale skąd ty to masz? Nie chcę tego ruszać, nie chcę w to wchodzić. I tutaj myślę, że jak człowiek nie jest dojrzały wewnętrznie, duchowo, nie dorósł, żeby się z tym zmierzyć, niech tego nie robi. Jest to, myślę, że bardzo słuszne, bo można nie wytrzymać. Można z tym, co jest bolesne w nas, nie poradzić sobie po prostu, żeby się z tym rozstać, żeby to ponazywać. Bo to nie jest takie proste, ponazywać to, co mnie boli. Ja myślę, że bardzo często, tu już powtarzam któryś raz, tak mi się wydaje, że łatwiej jest ponazywać grzechy, co zrobiłem źle, niż wyznać to, kto mnie czymś zranił. A więc otworzyć swoje wnętrze, świat uczuć, emocji, gdzie jest upokorzenie, jest wstyd, jest ogromny ból, ponazywać sytuację, wypowiedzieć je, jak to było i teraz czego ja doświadczyłem przez to. Jest to bardzo trudne. Mówić o swoich uczuciach to jest bardzo trudne. A zarazem w tym kryją się jakieś straty, porażki. Teraz, żeby się z tym rozstać, żeby te uczucia we mnie nie żyły. Bo jak coś nas cały czas boli, nie ma w nas pokoju, harmonii, ładu, to znaczy, że jest to sprawa nieuleczona, nieuzdrowiona, nieponazywana, niewypowiedziana. Więc są tam jakieś straty, na przykład jakieś zranienia, żeby się z nimi rozstać. To trzeba je ponazywać. Nie ma innej drogi. Uważam, że nie ma innej drogi. Osoby, które zamykają to w sobie przez lata, tłumią, przedtem uciekają, to ich zniszczy. Mogą na końcu swego życia odkryć, że są tak zmęczeni tą walką, tym zagłuszaniem, zabijaniem tego, co było, że już im się po prostu nie chce żyć. A mogliby to ponazywać. A na przykład wielki ból, lęk, są tak silne mechanizmy, że uciekamy przed prawdą. I to jest ta właśnie pułapka w przeżywaniu żałoby, że zamiast nazywać, świadomie się z tym zmierzyć, doświadczam tego i tego, jest to to i to, wynika to z tych przyczyn. Co z tym zrobić? Jak sobie z tym poradzić? To my zazwyczaj uciekamy. Uciekamy, zagłuszamy, zabijamy. I w ten sposób nie będziemy wiedzieli i umieli właściwie przeżywać strat, a więc tych pożegnań, czy tej pewnej żałoby, żeby odkryć coś więcej. To jest ta pułapka. Natomiast osoba, która się żegna z jakąś żałobą, żegna się z jakąś stratą, która ma silne poczucie własnej wartości, daje sobie prawo do życia oraz do wyrażania swoich uczuć. Ma ich całą gamę, nie tylko niektóre, ale też liczy na swoją wewnętrzną siłę, żeby móc cofnąć się w czasie, przeżyć depresję przejściową, tak to może określę. Niektórzy na przykład ludzie mówią mi, że proszę księdza, im bardziej doświadczam życia duchowego, im bardziej się otwieram na Pana Boga, tym bardziej Bóg pokazuje mi przeszłość. Ja myślałam sobie, że jak będę żył Panem Bogiem i poznawał Go, to On mi pozwoli poznać moje grzechy i ja już zostawię to, co było, a pójdę dalej naprzód. Otóż jest to pewien skrót. Tak powinno być, ale w naszym życiu często jest tak, że jeśli nie mamy przeszłości uporządkowanej, ponazywanej, wyrażonej, uzdrowionej, to Bóg będzie nam odsłaniał naszą przeszłość, żebyśmy zrobili z nią porządek. Bo jeśli jej nie uporządkujemy, nie pójdziemy dalej. Jest to po prostu niemożliwe. Bo to się za nami ciągnie jak cień. To wszędzie za nami chodzi. Tak mówię to ogólnie, ale to są różne sprawy, tak to może określę, zranień, różne sprawy, które są nieponazywane, niewyrażone. I on to będzie pokazywał i ktoś mówi tak, proszę księdza, ja się cofam. Miałem iść na przykład, ja się cofam. Tak, ty się cofasz tak po ludzku, ale jest to cofanie się pozorne, bo w istocie ty się rozwijasz. Właśnie sięgając do przeszłości, często do rodziny, do relacji z mamą, z tatą, z mężem, z żoną, z dziećmi, ty rozwijasz się, bo to są tematy, które Bóg ci pokazuje, że są niezałatwione, niepouzdrawiane, nieuleczone, nieoddawane Jemu. On chce, żebyś to zrobił i to trzeba zrobić, chociaż boli. Więc taka osoba, która ma silną osobowość, umie się cofnąć w przeszłość i te straty ponazywać, potrafi. Osoba, która ma niską samoocenę, będzie uciekać. Z tym się również wiąże choćby strata osoby bliskiej, śmierć. Tutaj śmierć, gdyby tak na nią spojrzeć bardzo pozytywnie, jako przejście, to nie niszczy więzów utkanych za życia. Ona je tylko przemienia. Człowiek przechodzi na drugą stronę, ale miłość między mną a osobą ukochaną, która umarła, odeszła stąd, dalej istnieje. Przecież miłość jest wieczna, mówi Pismo Święte Bóg. Kończy się nadzieja i wiara, ale miłość trwa. Czyli miłość może trwać i teraz z tą osobą, która jest po tamtej stronie. Jest to zawsze możliwe, a wręcz konieczne, żeby dalej umieć żyć. Teraz druga droga, czy drugi sposób odkrywania Boga w nas, duszy, w której mieszka Bóg, tak to może nazwę, takie może trudniejsze słówko, dezidentyfikacja, nieidentyfikowanie się. Co to znaczy? Otóż bardzo często potrafimy się utożsamiać z jakąś wadą, z jakąś zaletą, tylko wadą, tylko zaletą, albo z jakimś grzechem, z jakimś problemem, z jakąś skłonnością, z jakąś rolą społeczną, z jakimś zawodem. Tak jakby tylko to było we mnie i nic więcej. Na przykład potrafimy mówić w taki sposób. Jestem hojny, albo jestem nieśmiały, albo jestem pracowity, jestem alkoholikiem, albo jestem żonaty. No tak dość ogólnie. Używamy tutaj słowa jakiego jestem, czyli być. I to może być mylące. W jaki sposób? Bo utożsamiamy się tylko jakby z tą wadą, albo z tą zaletą, z tą jedną cechą. I to jest oczywiście nieprawda. Jeśli byśmy zastąpili ten czasownik być innymi czasownikami, na przykład mam, posiadam, to powiemy, że mam wadę nieśmiałości, mam zaletę hojności, albo mam cnotę pracowitości, mam skłonność do alkoholu i tak dalej. Więc specjalnie tak mówię, żebyśmy sobie uświadamiali, jeśli ktoś nie jest tego świadomy, że człowiek jest o wiele bardziej bogaty niż tylko jego wada, czy zaleta, czy społeczny status. I tu na przykład zbadajmy kilka takich dobroczynnych skutków ćwiczenia się w dezidentyfikacji. Dlaczego o tym mówimy? Na przykład, jeśli boli mnie głowa, mamy migrenę, ważne jest, żebym się z nią nie identyfikował. Nie jestem migreną. Jeśli popełniam grzech, to powiem, nie jestem grzechem.
Dwa obce serca, każdy chroni swój dom. Bo dziś już nie ma nas, dziś nie ma nas, dziś już nie ma nas, nie ma nic. Tyle było pomysłów. Za późno, żeby dziś naprawić je. Zgubiona droga, stracony czas. Nie ma siły na miłość, na zazdrość też. Tylko chłód, nasz wspólny.
Na przykład popełniam grzech egoizmu. Nie jestem tylko egoizmem. To jest nieprawda. Tylko, że mówię, nie jestem egoizmem. Popełniłem grzech egoizmu. Albo uległem gniewowi. Ale nie jestem gniewem. I często człowiek utożsamia się z jakąś uwagą. Ktoś nam uwagę zwróci, a my ją odbieramy przeciwko sobie jako atak. Na przykład, nie zachowuj się tak ordynarnie. I ktoś powie, a no ale jak ty tak możesz mi mówić? Ale zobacz, tak i tak postąpiłeś, jest to niewłaściwe, nie? Możesz to zmienić. No ale jak ty tak śmiesz? Ja nie powiedziałam ci, że jesteś ordynarnością. Czy że jesteś chamstwem, czy wulgarnością. Tylko zrobiłeś tak źle. A więc mamy prawo mówić o tym, co robimy dobrze, co robimy źle. Mamy prawo porównywać nasze postępowanie, zachowanie z drugim zachowaniem, postępowaniem, ale błąd polega na tym, żeby się z tym nie utożsamiać.
Chodzi o patrzenie na siebie bardziej całościowo, a nie fragmentarycznie.
Tak,
nie na zasadzie takiej, że mam tylko i wyłącznie tą wadę i wszystko przysłania ta wada.
Jest to bardzo popularne, bardzo częste postępowanie ludzi. Myślę, że to wynika często z domu. Może tak jesteśmy wychowani, bo takie były komunikaty, takie były informacje o nas. Jesteś taki, 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 koniec, kropka. A to jest często błąd. I my słysząc tylko to, wtedy myślimy sobie, no rzeczywiście ja tylko taki jestem i nic więcej we mnie nie ma. Nic dobrego. Dlaczego na przykład potrafimy bardziej, większość osób chyba, mówić o sobie negatywnie, o swoich wadach, a bardzo mało powiemy o swoich zaletach, o talentach, Dlatego, że być może zabrakło nam ludzi, którzy by nam to pokazali, czy potwierdzili, upewnili nas. A jeśli były komunikaty negatywne, cały czas takie, że nic nie potrafisz, nic nie umiesz, nie nadajesz się do niczego, to ci się nie uda. Więc później zaczynamy w to wierzyć i z tym się utożsamiać. I nam później trudno jest wyjść z takiego myślenia, z takich schematów, z takich mechanizmów, żeby spojrzeć na świat, na siebie zupełnie inaczej, szerzej. Czyli robię coś źle, to się mnie równa, jestem zły. Coś zrobiłem źle, ale mogę to naprawić, ale ja jako osoba jestem dobry. To jest niby bardzo proste, bardzo oczywiste. Niby to rozumiemy tak intelektualnie, ale w doświadczeniu, w pracy, jak jest grzech, jak są porażki, jak nam coś nie wychodzi, coś się nie udaje, bardzo często potrafimy się z tym utożsamić i siebie wtedy przekreślać. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeśli się utożsamimy z taką wadą, z taką porażką, trudnością albo taką zaletą, to się zamykamy na prawdę o sobie. Ograniczamy prawdę o sobie do jakiejś jednej rzeczy, jakiegoś jednego tylko wymiaru. I w ten sposób uniemożliwiamy sobie drogę do Pana Boga. I też chodzi o to diabłu. Tak, ty jesteś zły, bo to i to zrobiłaś źle, więc jesteś zerem, jesteś nikim. Ty nic nie potrafisz, nic nie umiesz. Jesteś samym złem. Daj sobie spokój ze spowiedzią, z modlitwą z Panem Bogiem. Do kościoła nie idź, zamknij się. Pokochaj ciemność. Schowaj się w kąt. Nie idź do światła, do prawdy. Nie zobacz siebie szerzej, że jesteś chwałą Pana Boga, że masz w sobie talenty, zdolności, że możesz to zmienić. Nie patrz tak, nie myśl tak. On tak będzie nas kusił. Często też są komunikaty ludzi z boku, właśnie takie. Często bardzo negatywne. To mogą być słowa jakieś poniżające nas, szczególnie w domu. I stąd wyzbyć się tych słów poniżających jest bardzo ciężko, bo tak echo wraca. Szczególnie w chwilach trudnych, kiedy są porażki, kiedy coś nie wychodzi, to wtedy to wraca. Widzisz? A jednak taki jesteś. To jest nieprawdą. To jest ćwiczenie się bardzo konieczne, żeby odkrywać Pana Boga w nas. Nie identyfikować się z jakąś tylko wadą, z jakąś zaletą, z jakimś tylko problemem. Ta regularna praktyka dezidentyfikacji spowoduje z czasem bardzo zbawienne odcięcie się od tych cech, które sobie przypisujemy i od takich, które nam wmówiono. Jest to też pewna forma modlitwy, rozmowy też ze sobą, dialogu wewnętrznego ze sobą, o którym też mówiliśmy kiedyś wcześniej. Poznawanie siebie, też nabranie dystansu do siebie, do swoich problemów i spraw. Że przecież te problemy, które mam, które przeżywam, one nie są takie wielkie i takie ważne. Nagle odkrywam, że to nie jest taki wielki problem, ale jak się my z nimi utożsamiamy, z tymi problemami, które w nas są, no to one wtedy urastają do potężnych rozmiarów. To są problemy, powiedzmy, wielkości mrówki, a my widzimy ich w sobie jako słonie. A nie jest tak. W istocie nie jest tak, bo wrażliwość, być może głębsza jakaś może percepcja odbierania świata, siebie, ludzi, ale też i właśnie te problemy w myśleniu, że utożsamiam się z tymi problemami całkowicie, ja cały taki jestem. To jest błąd.
Ale to kolejny raz pokazuje to, o czym mówiliśmy wcześniej w audycji, że to niskie poczucie własnej wartości uniemożliwia nam poszukiwanie Pana Boga w naszym życiu, w naszej duszy.
Tak. Tu trzeba się cały czas ćwiczyć bardzo świadomie, szczególnie w myśleniu. Zauważcie Państwo, że Grecy dawno, dawno temu, 2000 lat temu, znamy to słowo metanoia. Często Kościół to słowo przytacza jako nawrócenie. Oni tłumaczą to, też to wiemy, zmiana myślenia. Czyli jak człowiek sobie nie uświadamia, jak człowiek nie poznaje prawdy, jak nie zmienia myślenia, nic nie zmieni. Nie wiem, może ja tu mówię zbyt skrajnie, może zbyt mocno, ale wydaje mi się, że jak człowiek chce dużo się modlić, ale nie chce zmienić myślenia, tam się nic nie zadzieje. Bóg sam w nas tego nie zmieni. On chciałby naszej otwartości. On chciałby, żebyś po książki sięgnął. Zaczął czytać. Zaczął rozmyślać. Zaczął poznawać, analizować. Mnie ten przykład bardzo mocno uderzało kiedyś. jak czytałem różne książki króla Wojtyły, gdzie on w spotkaniach z młodzieżą, na wyjazdach różnych, zawsze podkreślał refleksję. Uczcie się rozmyślać. Uczcie się myśleć, analizować swoje życie. I on na przykład często mówił o Bogu niejako tak na marginesie. Nie zawsze mówił od razu o Bogu i tak wprost. To bywało różnie. Często stawiał pytania właśnie, kim jesteś? Co się z tobą w tej chwili dzieje? Czego doświadczasz? A skąd to masz? Takie bardzo osobiste pytania. I te pytania nas naprowadzają naprawdę o nas. I dzięki temu, jak poznaję siebie, będę mógł poznawać Pana Boga. A my często bez poznawania siebie chcemy iść do Pana Boga, by On nam pokazał, kim jesteśmy. To jest wielkie, myślę, uproszczenie. Na pewno Bóg nam pomaga mocą Ducha Świętego poznawać siebie, odkrywać siebie, to jest wszystko łaską, ale tutaj powinien być też nasz osobisty wysiłek i trud poznawania siebie, właśnie świadomość. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Nawrócenie to zmiana myślenia. To się wszystko zaczyna, jakby mówiąc w słowie, od głowy, od myślenia. Jak ja naprawdę myślę? Jakie mam myślenie? Czy mam właściwe i dobre, czy nie? Jak powinno być, a jak jest? Punktem wyjścia jestem ja, człowiek, który czegoś konkretnie doświadcza. A dopiero gdzieś tam później pojawia się Bóg i wiara. I tu jest, myślę, że często problem, bo wiele osób pogubionych chciałoby od razu wskoczyć niejako w pewien rytm życia duchowego. I to jest niebezpieczne, bo nie bardzo wiedzą, kim są, nie bardzo mają świadomość, co się z nimi stało na przestrzeni iluś tam lat, a chcą już żyć duchowo, rozwijać się, modlić, spowiadać, doświadczać Pana Boga. Myślę, że to jest wielkie uproszczenie. Pan Bóg będzie chciał najpierw takiego człowieka jakby cofnąć do przeszłości, żebyś poznał siebie, jaki jesteś. Co się wydarzyło w twoim życiu? Zmierz się z tym, ponazywaj to i oddaj mi to, bym to mógł uzdrowić. Ale zrób to świadomie.
No, trzeba to zaznaczyć chyba, że osoba, która ma rzeczywiście niskie poczucie własnej wartości, a chciałaby rozwijać w sobie życie duchowe, poznawać Pana Boga, na pewno w jakiś tam sposób sama do Niego dąży swoją drogą, tak jak ksiądz powiedział, na przykład sięga po książkę, rozmawia z kapłanem i tak
czy
dalej,
w ogóle
i tak
z
dalej, tak, czy z ludźmi.
Pyta ludzi, jak mnie widzicie.
Ale to wszystko musi być chyba tak dwutorowo.
Tak. Tak, nigdy sam. Znaczy, może to zależy jeszcze od osoby, jakie są problemy, jakie są doświadczenia, czy zranienia, nie wiem, to jest temat znowu bardzo złożony, bo każdy człowiek jest inny. Ale na pewno tutaj ma pani Ania rację, że potrzebujemy ludzi, pomocy kogoś, bo nie zawsze może sami odkryjemy wszystko. To jest też prawdą, że wielu rzeczy nie widzimy w sobie, a zobaczymy dopiero dzięki ludziom, bo nam to pokażą. Jak człowiek sobie żyje ileś lat w jakimś tam świecie, to jemu się wydaje, że ten jego świat jest ten świat, który go otacza, nie? I ludzie, którzy są. I nie wiemy o tym, że to może być inaczej. I nagle ktoś pokazuje mi to. Jaki ty masz świat? Jak ty myślisz? Dlaczego ty tak mówisz? Czemu tak przeżywasz? Skąd ty to masz? Zawsze tak miałem. No dobra, ale to nie jest właściwe. Jak to nie jest właściwe? I dowiadujemy się nagle nowych rzeczy. Ale to dzięki komuś, kto nam to pokaże. Na pewno też potrzeba otwartości na takich ludzi, ale też i otwartości ludzi na nas. Potrzebujemy ludzi.
Temat doświadczenia obecności i duszy jest szeroki. Nasza audycja dobiega pomału końca. Ja za dzisiejsze spotkanie dziękuję księdzu Robertowi Staszukowi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, też dziękuję.
Świat ludzkich uczuć.